Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight – Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie. Śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Paweł Wiejski i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest czwartek, 2 lipca. W Polsce zarejestrowano ponad 35 tysięcy osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarło prawie 1500 osób. Na świecie jest ponad 10 700 000 zachorowań i około 517 000 zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus. Według danych z transakcji bezgotówkowych konsumpcja w Polsce przyspieszyła w ostatnich tygodniach. Z kolei prognozy gospodarcze Polityki Insight wskazują, że tegoroczna recesja może być płytsza niż się obawiano. O szczegóły pytamy Adama Czerniaka, głównego ekonomistę Polityki Insight. Adamie, czy konsumpcja wróciła już do poziomu sprzed pandemii?
Konsumpcja wróciła do poziomu sprzed pandemii. Według danych z transakcji kartami płatniczymi, które otrzymujemy od Fundacji Polska Bezgotówkowa, konsumpcja z końcem maja odnotowała podobne poziomy do tych, jakie odnotowała średnio w lutym. Natomiast warto mieć na uwadze, że to są takie jednak chwilowe wybicia. Moim zdaniem to nie jest trwały powrót konsumpcji do poziomu, z jakim mieliśmy do czynienia przed pandemią, ponieważ w tej chwili sporo Polaków realizuje odłożone na czas zamrożenia gospodarki zakupy czy wizyty u usługodawców, takie jak fryzjerzy, kosmetyczki, wizyty u lekarza, co powoduje, że ten taki nabis popytowy z czasu kryzysu w tej chwili się materializuje. Widać to świetnie właśnie na przykładzie danych dotyczących transakcji kartami płatniczymi w usługach fryzjerskich, które w tygodniu, w którym zostały te usługi odmrożone, wybiły na 30% tego, co było odnotowywane średnio w lutym, a później w kolejnym tygodniu spadły do 13%, plus 13% oczywiście tego, co było odnotowane w lutym i później znowu dalej spadały poniżej tego poziomu, który był odnotowany wcześniej. Więc podobny mechanizm będzie możliwy do zaobserwowania w pozostałych segmentach gospodarki, zarówno w handlu detalicznym, jak i w usługach, że najpierw będziemy mieć taki wzmożony popyt i wtedy ta konsumpcja wraca do poziomów sprzed pandemii, ale później niestety trudna sytuacja na rynku pracy będzie rzutować negatywnie na tempo wzrostu konsumpcji, w związku z czym spodziewamy się, że aż do końca roku dynamika konsumpcji będzie ujemna, czyli konsumpcja taka całościowa w 2020 roku na pewno będzie niższa niż w roku 2019.
I czy są jakieś takie sektory, w których to odbicie było dużo słabsze albo w ogóle go nie było?
Tak, oczywiście. Nie we wszystkich sektorach odbicie następuje tak intensywnie jak w przypadku drobnych usług. Sektorami, gdzie to odbicie jest dużo wolniejsze, jest gastronomia, jest hotelarstwo, są wszelakie usługi rekreacyjne.
Przejdźmy do przyszłości. Mógłbyś nam opowiedzieć, co wynika z najnowszych prognoz gospodarczych Polityki Insight?
Jeżeli chodzi o przyszłość, to jesteśmy optymistami. Nasza prognoza dynamiki PKB na 2020 rok, co prawda oczywiście jest ujemna i wciąż prognozujemy recesję, ale prognozujemy recesję rzędu 2%. Przy czym konsensus rynkowy, czyli ile mniej więcej spodziewają się ekonomiści na rynku, oni się spodziewają raczej spadku PKB w tym roku o 4%. Więc tutaj jesteśmy dosyć wyraźnymi optymistami. Spodziewamy się, że gospodarka wróci do poziomów zbliżonych do odnotowanych w 2019 roku już w drugiej połowie trzeciego kwartału, czyli gdzieś pod koniec wakacji. Natomiast oczywiście odbicie gospodarcze będzie nierównomierne. Część usług wciąż pozostanie w głębokiej recesji. Trudno też będzie w przemyśle, zwłaszcza w firmach przetwórstwa przemysłowego nakierowanych na eksport, bo jednak nie zakładamy, że cały świat wyjdzie z pandemicznej recesji natychmiast. Będą regiony świata, które będą wychodzić z tej recesji dużo dłużej niż Unia Europejska, a tym bardziej dłużej niż Polska, bo prawdopodobnie inne kraje unijne też będą dosyć powoli z tej recesji wychodzić. W rezultacie firmy nakierowane na eksport będą w trudniejszej sytuacji niż firmy, które sprzedają swoje towary głównie na rynek krajowy.
I jak to będzie wyglądało z perspektywy rynku pracy? Jak będzie wyglądało bezrobocie?
My prognozujemy, że stopa bezrobocia, tego rejestrowanego, czyli liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy, ona wzrośnie do 6%, a w zasadzie już wzrosła do 6% i generalnie nie spodziewamy się dalszego wzrostu. Co więcej, w drugiej połowie roku oczekujemy, że ta stopa bezrobocia nawet może nieznacznie spaść do 5,6% na koniec 2020 roku. Nie oznacza to jednak, że ludzie nie będą tracić pracy przez tę sytuację, z którą mamy obecnie do czynienia. Spodziewamy się, że przez COVID pracę straciło około 400 tysięcy osób w całej gospodarce, natomiast to nie są osoby, które pójdą do urzędów pracy, bo w pierwszej kolejności zwolnienia dotknęły pracowników na umowach cywilnoprawnych, dotknęły pracowników zza wschodniej granicy, dotknęły studentów, dotknęły osoby, które były równolegle na studiach. W rezultacie to nie są te grupy osób, które od razu biegną do urzędu pracy. Co więcej, pamiętajmy o tym, że jesteśmy w tej chwili w sytuacji, w której pracy na rynku nie ma. Znaczy praktycznie żadna firma nie będzie w tej chwili zatrudniać, no bo niepewność jest na tyle duża, że nowych stanowisk pracy się nie tworzy. Czego świadomość mają oczywiście osoby zwolnione, więc one także nie będą się zgłaszać do urzędów pracy. One się po prostu dezaktywizują zawodowo. W rezultacie, o ile spodziewamy się, że w tej chwili pracę ze względu na COVID traciło 400 tysięcy osób, później te osoby będą stopniowo wracać do pracy i pewnie łączny taki bilans osób, które trwale stracą zatrudnienie poprzez tą pandemię, to będzie pomiędzy 50 a 100 tysięcy osób, to na stopę bezrobocia samą wpływ to będzie miało relatywnie niewielki.
Wiele fabryk w Europie stanęło z powodu braku części do produkcji. Problem mógłby być mniejszy, gdyby producenci częściej wykorzystywali druk 3D. O tym, jak epidemia wpływa na tę branżę, mówi Arkadiusz Komornik z firmy 7H7, która produkuje drukarki 3D.
Obserwujemy wzrost zapotrzebowania na druk 3D, aczkolwiek pandemia, strach związany z COVID-19 w zasadzie zatrzymały pewne działalności, ze względu na to, że sporo firm przestało w ogóle funkcjonować. Firmy z branży automotive, która w naszej opinii chyba jest najbardziej taką obiecującą branżą, jeśli chodzi o drukarki 3D, druk 3D, no praktycznie stanęła. Na Śląsku w zasadzie nic się nie działo, rozmawialiśmy z naszymi klientami, no i oni też jakby wstrzymali czasowo wydatki, prawda, na zakup nowych urządzeń, czyli czytaj drukarek 3D. Natomiast oni wszyscy widzą w tej chwili też, jakby zobaczyli, jaka jest wartość dodana, jeśli chodzi o wdrożenie systemu druku 3D w firmie. Jeżeli mamy zerwany łańcuch dostaw, nawet jeżeli mamy, nie wiem, te 99% komponentów, a nie mamy tego 1%, to i tak nie możemy wysłać klientowi towaru.
Audycję znajdziecie na kanałach podcastowych Polityki Insight. Minister zdrowia Nowej Zelandii David Clark podał się do dymisji. Jako powód podał niedopatrzenia w ośrodkach kwarantanny. Przypomnijmy, że 8 czerwca nowozelandzka premier Jacinda Ardern ogłosiła, że kraj jest wolny od koronawirusa. Kilka dni później wykryto wirusa u dwóch kobiet, którym pozwolono opuścić ośrodek z powodów osobistych. Od początku pandemii zrezygnowało lub zostało zwolnionych przynajmniej 12 ministrów zdrowia. W marcu holenderski minister upadł z wycieńczenia podczas przemówienia w parlamencie i później zrezygnował. W kwietniu szkocka minister Catherine Calderwood odeszła, bo została przyłapana na łamaniu kwarantanny. A w Ameryce Południowej ministrowie zdrowia odchodzą po starciach z rządem. Ekwadorska minister oskarżyła rząd o ignorowanie rad ekspertów. W Brazylii już 3 ministrów zrezygnowało lub zostało wyrzuconych z rządu, ponieważ mieli inne podejście do epidemii niż prezydent Jair Bolsonaro, który jest przeciwnikiem jakichkolwiek restrykcji i ograniczeń. W Stanach Zjednoczonych bezrobocie spadło z ponad 13% w maju do około 11% w czerwcu. Przybyło kolejne 4,8 miliona miejsc pracy, głównie w barach, restauracjach czy hotelach. Zatrudnienie rośnie, ponieważ od 1,5 miesiąca Amerykanie łagodzą epidemiczne zakazy. Choć rekordowe liczby zakażeń i przywracanie restrykcji przez niektóre stany może ten trend odwrócić. Dziesiątki instytutów badawczych i firm farmaceutycznych na całym świecie prowadzi pracę nad szczepionką na koronawirusa. O postępach prac i o tym, kiedy możemy się spodziewać szczepionki, rozmawiam z Piotrem Żakowieckim, analitykiem do spraw zdrowotnych Polityki Insight. Piotrze, czy mógłbyś nam powiedzieć, gdzie stoimy ze szczepionką na koronawirusa?
Ze szczepionkami właściwie. Kandydatów na szczepionki jest bardzo wiele i bardzo duża część cały czas jeszcze, właściwie większość jest jeszcze w fazie przedklinicznej. Jest ponad 130 projektów, które jeszcze nie rozpoczęły, w których jeszcze nie rozpoczęły się badania na ludziach. Natomiast w fazie klinicznej mamy już 25 szczepionek. Znowu, kandydatów na szczepionki. 13 z nich jest w fazie pierwszej, czyli takiego podstawowego badania bezpieczeństwa i dawkowania, jaka dawka jest, jak wywołuje efekt. 9 z nich już jest w fazie drugiej, czyli rozszerzonych badań bezpieczeństwa, a w fazie trzeciej już są 3 albo 4, zależnie od tego, jak liczyć. Te, które są w tej trzeciej fazie, to szczepionka, którą opracowuje amerykański koncern Moderna, szczepionka oksfordzka tak zwana, czyli opracowywana przez Instytut Jennera z Uniwersytetu Oksfordzkiego wspólnie z brytyjsko-szwedzkim koncernem AstraZeneca, a także dwie szczepionki chińskich firm Sinovac i Sinopharm.
I kiedy możemy się spodziewać w najbardziej optymistycznym scenariuszu szczepionki z którejś z tych firm?
No, trudno powiedzieć, jak będzie w praktyce, natomiast no, są bardzo duże oczekiwania wobec właściwie wszystkich producentów, takich większych, którzy robią to zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Mamy, przypomnę, dużą inicjatywę pod egidą Białego Domu pod tytułem Warp Speed, która polega na współpracy między różnymi firmami prowadzącymi równolegle do siebie badania, tak żeby maksymalnie przyspieszyć i jakby ułatwić wymianę danych, które mogłyby przyspieszenie prac umożliwić. Natomiast najbardziej optymistyczne w tym momencie przewidywania mówią o październiku lub listopadzie, kiedy FDA mogłoby zaaprobować, FDA, czyli Amerykańska Agencja do Spraw Leków, mogłaby umożliwić dystrybucję jednej przynajmniej ze szczepionek. Która to będzie? Trudno powiedzieć. To znaczy Moderna, czyli ten właśnie koncern, o którym wspomniałem, który powinien już w tym miesiącu rozpoczynać trzecią fazę badań, wydaje się, że nie jest aż tak zaawansowana, nie opublikowała jeszcze wyników badań drugiej fazy. Z kolei równolegle do nich pracuje oczywiście AstraZeneca i właśnie ta szczepionka oksfordzka. Tutaj prawdopodobnie mogłaby być już dostępna w październiku nawet. Badania tej trzeciej fazy toczą się równolegle w Wielkiej Brytanii, w RPA i w Brazylii. Łącznie bierze w nich udział jakieś 8 tysięcy osób. No i tutaj jest ta istotna rzecz, że już rozpoczęła się produkcja tej szczepionki. To znaczy jakby linie produkcyjne są przygotowywane i tak naprawdę równolegle z toczącymi się badaniami będą przygotowywane już dawki, które można by użyć, jeżeli potwierdziłoby się, że szczepionka jest skuteczna, a wszystko na to wskazuje. Wczoraj na konferencji prasowej potwierdził to zespół badawczy, natomiast jego szefowa, profesor Sarah Gilbert, nie wskazała konkretnie, trochę uniknęła pytania na temat harmonogramu, dlatego że no tutaj pewnie w grę wchodzą różne jeszcze kwestie regulacyjne. To znaczy to, w którym momencie regulatorzy uznają, że szczepionka jest wystarczająco skuteczna, bo jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj na pewno nie będzie żadnego ścinania zakrętów, natomiast kwestia skuteczności jest jeszcze ewentualnie pewnie do dyskusji. W tym tygodniu pojawiła się informacja, że FDA, czyli znowu ta amerykańska agencja, postawiła próg na poziomie 50% efektywności szczepionki, jako taki, który by pozwalał na to, żeby ona została dopuszczona do użycia. I to jest relatywnie mało. To znaczy w przypadku szczepionek na grypę, co prawda, ta skuteczność tam się waha między 19 a 60%, ale w przypadku szczepionek na różne choroby wieku dziecięcego już mówimy o 85-90%. Badania niedawne sugerują, że szczepionka, żeby była faktycznie skuteczna populacyjnie, wykształcała tą odporność stadną, no musiałaby mieć co najmniej 70% skuteczności. Taki jest też benchmark, który wyznacza Światowa Organizacja Zdrowia. No natomiast sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest no, dość dramatyczna, więc podejrzewam, że będzie coraz większa presja na to, żeby jak najszybciej pojawiła się szczepionka. No i być może będzie to szczepionka nieco mniej skuteczna niż mogłaby być, jeżeli badania miałyby się toczyć dłużej.
A porozmawiajmy o dostępności, bo w tym tygodniu mówiliśmy w naszej audycji o tym, jak to Stany Zjednoczone wykupiły cały zapas remdesiviru, jedynego leku, który ma dowiedzioną skuteczność przeciwko COVID-19. Czy nie będzie dokładnie tak samo w przypadku szczepionki, że też jeżeli wymyślą ją Amerykanie, to tylko Amerykanie będą mieli do niej dostęp, jeżeli wymyślą ją Chińczycy, to tylko Chińczycy będą mieli do niej dostęp?
To jest bardzo dobre pytanie i bardzo duże wyzwanie tak naprawdę, powiedzmy dyplomatyczno-gospodarczo-rządowe. W ostatnich tygodniach, właściwie już chyba nawet miesiącach, sporo się mówi o umowach, które rządy podpisują z firmami farmaceutycznymi, swego rodzaju promesami, mającymi gwarantować dostarczenie konkretnych ilości dawek w momencie, w którym szczepionka miała być gotowa. Amerykanie jako pierwsi zrobili ten ruch, to znaczy powiązali część koncernów takimi umowami, które gwarantują, że nawet kilkaset milionów dawek miałoby być dostępne dla amerykańskich pacjentów. Natomiast AstraZeneca, o której już wspominaliśmy, i właśnie szczepionka oksfordzka, też skala produkcji według ostatnich doniesień miałaby pozwalać na to, że zarówno kilkaset milionów dawek trafiłoby dla Amerykanów i kolejne kilkaset milionów na inne rynki, w tym na rynek europejski. Wspominaliśmy też parę tygodni temu o inicjatywie Francji, Niemiec, Włoch i Holandii, które też weszły w negocjacje z AstraZeneca właśnie w tym celu, żeby zagwarantować tą promesę. No i tutaj też na scenę weszła Komisja Europejska, która też w imieniu całej wspólnoty europejskiej ma prowadzić te negocjacje, zarówno z AstraZeneca, jak i z innymi koncernami. Wspominano tutaj o Sanofi, o Johnson & Johnson. Tych graczy jest całkiem sporo i tak naprawdę ilość dawek szczepionek, tak jeśli liczyć, że tak powiem, w liczbach całkowitych, może być całkiem spora i być może wystarczająca. Tutaj w ogóle nie mówimy o na razie jeszcze o szczepionkach produkowanych przez chińskie koncerny. Jeszcze wspomniałem na początku o tych dwóch koncernach. Tutaj jakby Sinovac i Sinopharm prowadzą badania w Brazylii, a także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To jest o tyle ciekawe, że no, zostały te firmy zmuszone do jakby wyjścia z badaniami do innych krajów ze względu na to, że w Chinach po prostu jest zbyt mała liczba osób chorujących na COVID-19, żeby w takim normalnym trybie móc przetestować te szczepionki. W Brazylii sytuacja jest dość również trudna, właściwie no, równie trudna co w Stanach, więc smutna konstatacja jest taka, że chyba nie będzie problemu z przetestowaniem szczepionki. Natomiast kwestia jest taka, że trochę mało wiemy o mocach produkcyjnych tych chińskich koncernów. Prawdopodobnie będą one dość duże i niewykluczone, że w pewnym momencie nasz rząd może też stanąć przed wyborem, czy kupować szczepionkę od producenta, powiedzmy to, z zachodniego koncernu, czy być może dogadać się z Chińczykami.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Paweł Wiejski, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Piotr Żakowiecki, Adam Czerniak, Tytus Wilam, Karol Tokarczyk i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.